Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
10 minut po godzinie 12, oczywiście, że zapraszam, a dziś będziemy rozmawiać o tym, co jutro wydarzy się w Parlamencie Europejskim. Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w kolejnej zresztą już debacie na temat praworządności w Polsce. Planowana na jutro dyskusja w Parlamencie Europejskim, w której będzie uczestniczyć także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To reakcja na niedawny wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Pomimo upływu terminu, z drugiej strony, Komisja Europejska nadal nie zaakceptowała polskiego krajowego planu odbudowy. Nie odrzuciła też tego dokumentu, a wypłatę obecnie mrożonych środków uzależnia się od dokonania w Polsce reform. Czy jutrzejsza debata z udziałem premiera zmieni postrzeganie Polski w Europie? Co powiedzieliby państwo na tym forum, będąc w roli premiera? I czy w grze o fundusze dla Polski mają jeszcze znaczenie fakty i argumenty, czy też są to raczej decyzje ściśle polityczne? O to pytamy dziś w otwartym mikrofonie. Zapraszamy.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz. 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl
oraz na portalu społecznościowym Facebook. Telefony od państwa będzie odbierał dziś Marcin Kosiński, a zanim przejdziemy do odbierania tychże telefonów, przypomnimy, jakie są zasady tej audycji.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
I mamy już pierwszy telefon. 12 minut po 12 rozpoczynamy otwarty mikrofon. Od kogo? Dzień dobry.
Dzień dobry, Paweł Krosnożeńskie.
Serdecznie witamy, panie Pawle. I szerokiej drogi od razu.
No i szerokiej drogi, ale zestaw głośno mówiący, także można sobie porozmawiać.
Świetnie, słuchamy.
I powiem panu, że skoro inne kraje, a jest tych krajów ponad 10, że trybunały konstytucyjne są ponad przepisami unijnymi, jak dobrze pamiętam, no to dlaczego tamte kraje nie są tak szkalowane przez Unię, tylko my?
A jak pan myśli, dlaczego? Bo stawia pan pytanie, no zakładam, że nie, ja muszę...
Ja teraz chcę na to pytanie, które sam zadałem, odpowiedzieć. Mi się wydaje, że jest to nagonka na nasz kraj. Bo co innego jest zapisane w tych umowach, co żeśmy wstępowali do Unii. I to jest oczywiście zgodne z konstytucją. Ale część tych artykułów jest, że konstytucja jest ważniejsza nasza.
No bo nie we wszystkich sferach Polska oddała...
To mi się wydaje, że to jest sprawa polityczna, proszę pana.
Czyli nie argumenty, nie fakty, a jednak taka polityczna sprawa, tak? I tutaj...
Polityczna sprawa, po prostu nagonka na nasz kraj. Pytanie dlaczego?
Czy w związku z tym pan uważa, że słowa premiera Morawieckiego, polityka jakby nie było, zmienią cokolwiek jutro w postrzeganiu Polski przez Europejczyków?
Powiem panu tak, że chciałbym, żeby to było dobrze załatwione, bo jednak te pieniążki by nam się należały. Ale jak to będzie, to zobaczymy po jutrzejszym wystąpieniu pana premiera. Także wszystko jest w pani przewodniczącej.
Dziękuję.
Tak można powiedzieć.
Dziękuję panu.
Również dziękuję, do widzenia, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiam również serdecznie. Jak to będzie wyglądało jutro w Parlamencie Europejskim, już wiemy. Debata rozpocznie się na temat praworządności w Polsce z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Rozpocznie się o 9:00 na sali plenarnej i ma potrwać do 13:00. Jako pierwszy głos ma zabrać przedstawiciel słoweńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Następnie, zgodnie z wstępnym harmonogramem Parlamentu Europejskiego, przemawiać będzie szefowa rozmowa Komisji Europejskiej, po niej premier Mateusz Morawiecki. Służby Parlamentu Europejskiego przekazały Polskiej Agencji Prasowej, że nie ma limitów dla szefowej komisji ani polskiego premiera, jeśli chodzi o czas wystąpienia. Następnie w debacie głos zabiorą europosłowie w imieniu grup politycznych reprezentujący poszczególne partie. Lista mówców podczas wtorkowej debaty nie jest jeszcze w pełni gotowa. Najczęściej jednak w tego typu debatach z udziałem głów państw i szefów rządów w imieniu grup parlamentarnych głos zabierali ich przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Potem wystąpią ci europosłowie, którzy wyrazili chęć udziału w debacie, a po ich wypowiedziach głos ponownie zabiorą kolejno polski premier, szefowa Komisji Europejskiej i przedstawiciel słoweńskiej prezydencji, a następnie znów przedstawiciele grup politycznych. Co takiego jutro wydarzy się w Parlamencie Europejskim? Co państwo na miejscu polskiego premiera by powiedzieli Europejczykom, europejskim elitom politycznym? No i pytanie o to, czy fakty i argumenty mają w tej debacie jeszcze jakiekolwiek znaczenie, czy wszystko zależy tak naprawdę od woli politycznej, bądź jej braku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, Sławomir, pozdrawiam z malowniczego jeziora Długie, gdzie tutaj właśnie wypoczywam. Panie redaktorze, podpisuję się pod słowami przedmówcy. Rzeczywiście 10 innych krajów uznało wyższość własnego prawa nad prawem unijnym, a tylko Polska jest piętnowana. Panie redaktorze, nie wiem, co powie premier, ale na pewno sobie poradzi. Jest świetnym erudytą i to nie tylko po polsku, ale również biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Ja przypomnę, że studiował w Szwajcarii i w Niemczech, ukończył prestiżowe uniwersytety w Bazylei i Hamburgu, także na europejskich i światowych salonach doskonale sobie radzi. Panie redaktorze, ja chciałem przypomnieć, że w 1946 roku Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze, sądzący nazistów, gdy Niemcy właśnie twierdzili, że wykonywali tylko rozkazy, wykonywali tylko prawo, wówczas Trybunał w Norymberdze uznał wyższość prawa naturalnego nad prawem stanowionym. To jest też po prostu bardzo ważny argument w tej dyskusji nad wyższością naszego prawa krajowego nad prawem unijnym. No, panie redaktorze, ja na miejscu pana premiera bym przypomniał, że praworządność, prawa człowieka były łamane za czasów naszych, za czasów rządów poprzedników, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Platformy Obywatelskiej. No przecież na antenie Radia Zachód też były audycje poświęcone temu, jak na przykład kibice z Pilonu Bożów byli rozpędzani spod pomnika Armii Krajowej, jak był rozganiany marsz żołnierzy wyklętych i tak dalej. Ja byłem tego świadkiem, byłem tego uczestnikiem, a Radio Zachód zdawało z tego relację.
Dziękuję za pana opinię. Serdecznie pozdrawiam. 18 minut po 12 zerkam na naszego radiowego Facebooka, gdzie mogą państwo komentować także w temacie dzisiejszego otwartego mikrofonu, na temat dzisiejszego otwartego mikrofonu. Pani Dorota pisze, cokolwiek jutro premier powie, przedstawi fakty, wszystko będzie na nie. Niektórzy nie mogą się pogodzić z tym, że utracili wpływy. Jest to typowa polityka zdaniem pani Doroty. A co powie kolejny słuchacz? Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
Kłaniam się.
Panie redaktorze, wielce szanowny, proszę pana, jeżeli tacy wspaniali ludzie, jak pan Ziobro, weźmie się za reformę, proszę pana, to wszystko będzie super. Normalnie my, potęga świata, jak to mówią. I proszę pana, normalnie chciałbym tylko wszystkim radiosłuchaczom powiedzieć jedną rzecz. Jest taka sytuacja, proszę pana, jeżeli mój sąsiad bije żonę, to ja też ją swoją mogę lać, nie?
Ale
tak z tej wypowiedzi, proszę pana,
ale
tak wynika,
skąd?
Że jeżeli tamci, proszę pana, tak robią, to my też możemy. Nie, proszę pana, jeżeli jest zasady są, to jeżeli nawet inni robią inaczej źle, to my musimy się dostosować do tego i powinniśmy robić dobrze. I żegnam pana, do widzenia.
Żegnam, troszkę odwrócił pan, znaczy nie żegnam, przepraszam, bo to źle brzmi, do widzenia panu. Odwrócił pan troszkę tutaj, myślę, kota ogonem, czy kota do góry nogami, jak mówią niektórzy. Nie chodzi o łamanie prawa, tylko chodzi o przestrzeganie prawa. Jeżeli 10 innych krajów orzekło, że traktaty unijne są takie sfery, w które nie wchodzą, a w te, w które nie wchodzą traktaty unijne, prymat ma konstytucja danego kraju, no to jest prawo. To nie jest łamanie prawa, więc analogia z żoną, no pomijam, że bardzo niesmaczna, to jednak tutaj nie ma żadnego zastosowania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy pana.
Ja panu chciałem tylko przypomnieć jedną rzecz. Kto podpisywał traktaty?
Ale które? Te w 2004, czy trzecim, czy traktat lizboński?
No, ratyfikował wszystkie traktaty w 2009 roku.
Mhm.
No, jeden Kaczyński i drugi Kaczyński.
No tak, ale z tych traktatów...
No i zacznijmy teraz dalej.
Co wynika z tych traktatów? No dobrze, proszę kontynuować.
Panie redaktorze, nie wcielaj mi się pan w słowo.
Jest pan bardzo nieuprzejmy, dziękuję panu bardzo. Nie będziemy w ten sposób rozmawiać. To pan zadaje pytanie mi i oczekuje najwyraźniej, że będę się panu wcinał. Proszę przemyśleć swoje zachowanie i być może zadzwonić ponownie. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry, Roman.
Dzień dobry, panie Romanie.
Dobra. Nie mogę komentować na Facebooku, ponieważ z niezrozumiałych dla mnie przyczyn uniemożliwiacie mi tą operację, dlatego nie mogę wytłumaczyć.
Ja te przyczyny rozumiem i akurat mogę panu to wytłumaczyć innym razem.
I jeżeli mówi pan o odwracaniu kota ogonem, to myślę, że tezę, którą pan postawił, że Trybunał Konstytucyjny nagle orzekł, że nasza konstytucja jest wyższa od wszystkich innych praw. No, to jest taka bajka właśnie dla wyznawców TVP, którzy właśnie głoszą, że inne kraje również robiły tak i my, dlaczego tylko do nas się czepiają, przecież od tą Polskę, nie wiem, w zasadzie. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tą Polskę tak gnębią. No ja panu powiem, dlaczego, panie redaktorze. Bo razem z Unią Europejską i takimi ludźmi jak ja bronimy po prostu prostej niezawisłości sędziowskiej. To po pierwsze. A po drugie, chciałem doradzić premierowi, co ma powiedzieć. Ja myślę, że jeżeli pan premier powtórzy to wystąpienie, które miał w naszym parlamencie i powie, że to jest wina Tuska, odmieni tego Tuska przez wszystkie przypadki 50 razy, to ja myślę, że cały Europarlament, te 800 kilkanaście osób stanie, będziemy biło brawo i przy pełnym aplauzie pojutrze dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej, bo przecież wszyscy wiemy, łącznie z panem Marianem i kilkoma tutaj innymi, że to jest wina Tuska, przecież nic innego, tylko i wyłącznie wina Tuska i oszalałej opozycji. Reszta, wspaniały rząd, wspaniałe rządzenie, bogactwo, miodem kraina, mlekiem i miodem płynąca, na którą cała ta Unia Europejska taki robi zamach i chce politycznie zniszczyć tak piękny, cudowny kraj. Tyle, panie redaktorze, na dzisiaj.
Dziękuję.
A niech mi pan wytłumaczy z tym Facebookiem, bo to jest dla mnie
tajemnica. To wytłumaczę panu innym razem, bo nie mamy teraz czasu na to, ale z przyjemnością panu wytłumaczę. 7 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim przyznaje sądom krajowym kompetencje do pomijania w procesie orzekania przepisów konstytucji oraz orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących, uchylonych przez sąd lub uznanych przez Trybunał za niekonstytucyjne, jest niezgodny z konstytucją. Polski Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne uznał również przepisy Traktatu o Unii Europejskiej uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności aktu powołania sędziego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy też kontroli legalności uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów, a także dające kompetencje do stwierdzenia przez Sąd Krajowy wadliwości procesu nominacji sędziego, a w efekcie odmowy uznania za sędziego osoby powołanej na ten urząd zgodnie z polską konstytucją. O tym orzekł Trybunał Konstytucyjny, Polski Trybunał. Nie orzekł, że konstytucja jest najważniejsza i ważniejsza od wszystkich tych traktatów, orzekł w bardzo konkretnych sferach, w bardzo konkretnych punktach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie i słuchamy pana.
Panie redaktorze, nic się nie zmieni. Scenariusz już został napisany przez technokratów, urzędaców unijnych. A panu Romanowi odpowiem, dlaczego Polskę tak nie lubią. Bo w żadnym kraju, panie Romanie, nie ma opozycji, która kala własne gniazdo, tak jak wy to robicie. Nie ma. Nie donoszą. Targowica współczesna donosi w Rzymie ulicę Zagranica. To tak samo, Zagranica. A jak wrócił, proszę pana, agresja tylko się, nienawiść, żeby Polaków skusić, żeby krew polała się. Tak Donald Tusk wygląda. To, ja przypomnę rozmowę byłego prezydenta Kwaśniewskiego z Kaliszem, z moim kumplem. Co mówili o Tusku? A znają go doskonale. Że ten rudzielec jest bardzo, bardzo... Mściwy, nienawiści.
No ale nie cytujmy takich knajackich wypowiedzi, bo...
Ja przytaczam fakt. Cytuję dosłownie. Panie redaktorze, następna sprawa. No, mówią, że Jarosław Kaczyński i świętej pamięci świętej pamięci Lech Kaczyński podpisali traktat. No to proszę sobie przypomnieć, jak wcześniej na nadawali na niego. Czemu nie podpisuje? Chce rozwalić, wie pan, Unię. Już wtedy gadała opozycja. Tusk gadał, że polexit są.
Drogi słuchaczu, czy jutrzejsza debata w Parlamencie Europejskim cokolwiek zmieni w sytuacji? Nic przechyli szale na którąkolwiek ze stron.
Ja już mówiłem, że scenariusz został napisany przez technokratów. Na czele z szefową, z zastępcą, z Timmermansem i tak dalej, i tak dalej. Nic się nie zmieni. I ostatnie zdanie. Niemcy przez ponad 1000 lat próbowali Polskę wschód podbić. Zawsze dostawali łupna. I doszli do rozumu, że w ten sposób militarnie nigdy nie robi. Ale można podbić Polskę i inne kraje wschodnie, niekoniecznie zajmując te tereny. Gospodarczo. Bez żadnego wystrzału, bez śmierci żadnego swojego żołnierza, bez miliardów wydanych marek na zbrojenia. Gospodarczo. I to w tej chwili robią.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Czas minął, był gong. Mówiłem o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilkę powiem, jak do niego odniosła się szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w ubiegłym tygodniu, ale najpierw głos naszego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Debata nic nie zmieni. To jest hermetycznie zamknięte środowisko dawno nastawione przeciwko Polsce. Dziwię się panu Romanowi, że on dokładnie wie, o co chodzi, dał wykład, jak jest, ale mimo to sam jest przeciwko PiS-owi. No dziwna rzecz. Scenariusz jest napisany Unii Europejskiej pod dyktando pana Tuska i tych innych jeszcze paru. Jeden ten, który niebawem wybiera się do Gazpromu. I bo w przeciwnym wypadku pan Tusk nigdy by tu nie wrócił, gdyby nie wiedział, że tak się to zadzieje. No nie fatygowałby się do Polski, bo się ośpieszał, a wie, że będzie miał olbrzymie poparcie z tamtej strony, duży nacisk, dlatego zdecydował się tu przyjechać i rozrabiać. Ale jestem przekonany, że siły prawicowe w Europie już dochodzą do porozumienia. Niebawem będą miały większość. Po następnych wyborach śmiem twierdzić, że szefem Unii Europejskiej będzie nasz Morawiecki.
O, ciekawa bardzo i śmiała teza. Dziękuję panu bardzo za telefon i za opinię. W reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że jest nim głęboko zaniepokojona i że poleciła służbom Komisji Europejskiej dogłębną i szybką analizę w tej sprawie. Cytuję, nasze traktaty są bardzo jasne. Wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych. Prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo nad prawem krajowym, w tym przed przepisami konstytucyjnymi. Na to zgodziły się wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej jako członkowie Unii. Aby to zapewnić, wykorzystamy wszystkie uprawnienia, jakie mamy na mocy traktatów, zaznaczyła szefowa Komisji Europejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Mirek. Akurat to, co pan przytoczył teraz, to jest po prostu nieprawda, bo to jest niezgodne z traktatami, co tutaj ta szefowa powiedziała, szef von der Leyen. I to trzeba wykazać w parlamencie, gdzie jest łamane po prostu prawo przez Brukselę i wykazać, jakie jest stanowisko polskiego rządu i zwrócić też uwagę na to, że tu są rozpowszechniane fake newsy przez członków Ludowej Partii Europejskiej na te tematy różne tego typu właśnie odnośnie polskiego sądownictwa. I ja tu nie rozumiem, dlaczego to jest taki opór przed tym, żeby reformować sądownictwo, przecież po to jest ta reforma, żeby to sądownictwo lepiej działało. Mieliśmy tutaj przykład, przyjechał komornik i zabrał ciągnik człowiekowi niewinnemu, by miał taki kaprys i miał klienta na ten ciągnik za tanie pieniądze. I żeby czegoś takiego nie było, to po to jest Izba Dyscyplinarna. Jest to w interesie polskiego obywatela, żeby tak reformować sądownictwo. Jeśli ktoś tu mówi, że Ziobro źle reformuje sądownictwo, to proszę wykazać to. Gdzie reformuje sądownictwo? Że to nie wychodzi ta reforma dlatego, bo kasta to blokuje. Sędziowie kastowi. Ja i też słyszałem taki zarzut, że nie można upolityczniać sędziów. Że sędzia powinien być apolityczny. No gdzie tu kto kogo upolitycznia? Gdzie, proszę podać jakiś przykład, gdzie jakiś sędzia jest upolityczniony? Rząd kogo upolitycznia? W jaki sposób? Gdzie to jest takiego? I to są takie właśnie rozpowszechniane informacje, fake newsy i to trzeba obalić. Co do elektrowni Turów, to tak samo trzeba zwrócić uwagę na to, że tam jest porozumienie Czechów z Niemcami i chcą po prostu zamknąć naszą kopalnię, żeby myśmy od nich kupowali węgiel i żeby tutaj było. A premier Babiš z Czech nie był za tym, żeby dojść do porozumienia, bo właśnie o to tutaj w tym wszystkim chodziło. Żeby właśnie zlikwidować polską kopalnię.
Pytanie na ile Polska jest w stanie udowodnić takie współdziałanie Czechów i Niemców, do którym pan mówi, no bo to są...
Trzeba walczyć o to, żeby powołać komisję i sprawdzić, jakie jest oddziaływanie na środowisko nie tylko naszej kopalni, ale wszystkich kopalni, a nie, że jedna sędzina po prostu blokuje, nakazuje zamknąć polską kopalnię. Jedną sędzinę łatwiej przekupić niż pozostałych.
Dziękuję panu.
I wszystkich sędziów.
Dziękuję panu bardzo i od razu przechodzimy do kolejnego słuchacza. Dzień dobry, kogo witamy?
A dzień dobry, Kazimierz Międzyrzecza. Panie redaktorze, pozdrowienia dla pana Mirka. Oczywiście się zgadzam w zupełności z tym panem. Tutaj poprzednio ktoś powiedział, że... No, pan Marian właśnie powiedział. I pan Marian ma rację. Ja zresztą wielokrotnie też mówiłem o tym, że tak, teraz nie buduje się obozów pracy typu Oświęcim, jakieś inne obozy śmierci. Czołgów się nie forsuje, proszę pana, nie inwestuje się, bo Niemcy nie inwestują, Niemcy mają słabą armię, proszę pana. Dlatego, a przedtem mieli silną, jak wojny wywoływali. A teraz co mają? Budują fabrykę po polskiej stronie i płacą 5 razy mniej, proszę pana. List niemieckich zarabia się 5 razy więcej niż lidlu polskim po drugiej stronie. A mówi się o solidarności, o wszystkim, o równych prawach i tak dalej, a to jest nieprawda. Teraz tak, do tematu. Czy się zmieni na mównicy w Parlamencie Europejskim? To na pewno nie. Ale stanowisko polskie popiera coraz więcej państw, które były stłamszone, które zaczynają mówić. Teraz widzimy we Francji, co się dzieje. Francja zrozumiała, że Niemcy osiągnęły już taką przewagę, że niestety już nie mogą siedzieć, bo już też nie korzystają za bardzo z tego. Holendrzy zaraz do tego też dojdą. Proszę pana, państwa Unii Europejskiej będą mieli, jeżeli nie będą miały równych praw, ja mówię o tych państwach takich typu Polska, Węgry, z tych demoludów i tak dalej, i tak dalej, to ja uważam, że ten proces już się zaczął, tej erozji Unii Europejskiej już się zaczął. Ale to będzie postępować i bardzo silnie przyspieszy, jeżeli Polska ma prawo, ma szansę to zatrzymać i odbudować jakąś te wspólne, równe prawa dla wszystkich w Unii Europejskiej. I to jest chyba nasze zadanie w tej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko powiedział, że udział premiera Mateusza Morawieckiego w jutrzejszej debacie w Parlamencie Europejskim może zmienić postrzeganie naszego kraju przez zachodnie elity. Szef rządu ma szansę przedstawić obraz Polski zupełnie inny niż ten pokazywany w mediach europejskich. Profesor Legutko podkreślił w programie pierwszym Polskiego Radia dzisiaj, że większość europosłów opiera swoje wyobrażenia o naszym kraju na fałszywych przesłankach.
Obraz Polski jest skrajnie nieprawdziwy i zdeformowany przez media głównego nurtu, bo one powielają właściwie to, co u nas można przeczytać w Gazecie Wyborczej. To jest tak, jakby jedyny dostęp do Polski informacyjny był poprzez Gazetę Wyborczą. Więc ignorancja to jest ten mur, który nas otacza.
Jak dodał profesor Legutko, Parlament Europejski to instytucja bardzo szczególna, a europosłowie często znajdują się w stanie rozemocjonowanym, który porównał do amoku. Wyjaśnił, że większość stanowi w Europarlamencie lewica, która działa przeciw wszystkiemu, co może uchodzić za postawę konserwatywną. Tak uważa profesor Ryszard Legutko, europarlamentarzysta. A co sądzi kolejny słuchacz? Dzień dobry.
Dzień dobry. Eto Rośna.
Witam.
Chciałbym, żeby pan premier powiedział, jak naprawdę z kopalnią Turów było. Jak to tam było z tym nielegalnym rozszerzeniem, przedłużeniem okresu wydobywania nielegalnego i tak dalej. Bo to, o tym się cicho szali, niech nie mówię, ale...
No to skąd pan o tym wie i skąd taki wniosek, że coś tutaj nielegalnego się wydarzyło?
No to wypowiedź pana Marka Belki. Mhm. No i on to powiedział. No dlaczego tego nie chce się powiedzieć? No bo to niewygodnie, ale coś innego. Taki cytat. Wkrótce Europa przekona się, i to boleśnie, co to są polskie fobie oraz historyczne bóle fantomowe. A to powiedział po wstąpieniu Polski do Unii Stanisław Lem. I teraz to mamy to wszystko. Przewidział to na samym początku. I teraz my cały czas mamy to poczucie megalomanii. My to jesteśmy pępkiem świata, wszystko musi się kręcić. Nie umiemy po prostu ten. Skoro tak lubimy się marginalizować, to dlaczego nie ma naszych przedstawicieli tej Radzie Prokuratorów Europy?
Nie znam tej instytucji.
Dlaczego pani Ziobro tam nie chce mieć przedstawiciela Polski? I tu mamy całą odpowiedź o tym. A tu Unia zakreśla tam ramy, w jakich mamy działać, a nie poszczególne po prostu działania, jak mamy robić.
Dziękuję za pana.
A my nie chcemy tych ram przestrzegać. Do widzenia.
Dziękuję za opinię. Do widzenia. Za 25 minut będzie 13. Mamy kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Być może pierwszą dziś słuchaczkę na linii. Nie.
No rozczaruję pana redaktora. Jestem... Krzysztof z tej strony.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry. Panie redaktorze, najpierw chciałbym temu jednemu z poprzednich słuchaczy odpowiedzieć, że jeśli niemieckie inwestycje są nowoczesną formą agresji na Polskę, to oczekuję, że patriotyczny rząd powstrzyma to i no, wygoni tutaj Niemców, żeby jednak nie inwestowali w Polsce. A panu Marianowi chciałem powiedzieć, że nie musi opozycja donosić. No, póki co nie jesteśmy jeszcze krajem otoczonym murem i polem minowym, jak to postuluje pan Marian. I są tutaj dziennikarze, informacje są powszechnie dostępne, co się dzieje w Polsce. A jeśli idzie o wymiar sprawiedliwości, o sądownictwo, to miałem okazję niedawno mieć takie informacje bezpośrednio od osób zatrudnionych w sądach znajomych. I oni mówili, na czym to polega. Polega to na tym, i wśród nich nawet były osoby, które początkowo popierały ministra Ziobrę, że polega to na tym, że obecnie awansują osoby, które są może mierne, jeśli idzie o znajomość prawa i jakby dotychczasowe osiągnięcia jako sędziowie, ale są po prostu bezwzględnie posłuszne rządzącej partii.
Pan nie wierzę w to, że jakikolwiek sędzia w Polsce może mieć mierną znajomość prawa, bo to jest tak, że co, niektórzy zostają sędziami i za co? Za przysłowiowe masło?
No to jest przykład nawet pani prezes Przyłębskiej, która była bardzo negatywnie oceniana jako sędzina, tak? Miała bardzo dużą ilość, że jej wyroki były uchylane, a mimo to no, awansowała bardzo wysoko. A myślę, że premier jutro po prostu na pewno nie będzie mógł powtórzyć tego, co mówią rządzący w Polsce, czyli że mamy okupację brukselską, że okradziono nas na 500 miliardów, bo jeśli to powtórzy, to tych pieniędzy na pewno nie dostaniemy.
A co powinien powiedzieć w takim razie? Krótko jeszcze, proszę.
No myślę, że po prostu będzie tak jak zwykle, że będzie się przymilał, podpisywał tak jak wcześniej, że podpisywał właściwie wszystko, co trzeba, bo inaczej mówi tam, a inne słowa trzeba kierować tutaj do wyborców PiS-u w kraju na pewno, do wewnątrz.
Dziękuję panu bardzo. Unijni partnerzy Polski powinni odejść od konfrontacji, a zamiast tego rozmawiać z rządem w Warszawie, aby znaleźć rozwiązanie trudności we wzajemnych stosunkach. Tak oświadczyła w piątek w Brukseli była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Zapytana podczas wizyty w stolicy Belgii o to, czy Unia Europejska powinna szybko podjąć bardziej zdecydowane działania w sprawie Polski, Merkel odparła, że członkowie Unii Europejskiej są zobowiązani zawsze szukać kompromisów. Oczywiście bez rezygnacji z naszych, czyli w domyśle europejskich zasad. Myślę, że nadszedł czas, aby głęboko podyskutować z polskim rządem o tym, jak możemy przezwyciężyć trudności. Pytanie, czy jutrzejsza debata w Parlamencie Europejskim, wystąpienie Urszuli von der Leyen, wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego będzie początkiem takiej właśnie drogi do konsensusu, czy też być może fakty i argumenty nie będą miały tutaj znaczenia, a wola konsensusu, czy dążenie do konsensusu będzie tylko możliwe, jeżeli dojdzie do takiej, będzie taka wola polityczna ze strony elit Unii Europejskiej. Jak państwo sądzą? Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, będę zaganiał. Panie redaktorze, czy premier Morawiecki będzie przemawiał pół godziny, czy godzinę, czy dłużej, to nic nie zmieni. Tam mają wyrobione zdanie i są... będą konsekwencje w stosunku do Polski. My powinniśmy byli, jak PiS przejął władzę, bo wielu zwolenników mają, trzeba było odbudować gospodarkę, zająć się odbudową gospodarki, przejąć budowę, produkować samochody, motocykle, traktory, A tego nie zrobiono, tylko zrobiono, zaczęto walkę z opozycją, żeby przejąć całkowicie kraj i robić sobie coś, że nie każdemu politykowi z PiS-u podoba. To jest wielki błąd PiS-u i chyba na tym się przewiozą. Panie redaktorze, Czesi nas wykiwają jak chcą, mniejszy kraj od Polski. A chyba wychodzi na to, że są mądrzejsi. Bo w II wojnie światowej AK proponowało Czechom walkę wspólną z Niemcami. Czesi odpowiedzieli, my jesteśmy małym narodem, każdego człowieka nam szkoda. Czechosłowaków zginęło 45 tysięcy w wojnie, a Polaków 5,5 miliona. Na walce bezsensownej, nie mającej nic przełożenia dla historii świata. Dziękuję.
Dziękuję panie Bernardzie i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze.
Witam serdecznie.
No więc pan premier Morawiecki powiedział na temat polexitu, że to kłamstwo Tuska i Platformy, że chcemy wychodzić z Unii. I dosłownie nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, że największy kłamca wśród premierów w Europie i w historii Polski zarzuca kłamstwo Tuskowi. Szczyt szczytów. Jest to metoda łapać złodzieja. Oczywiście bardzo znana. Złodziej kradnie i krzyczy, wrzeszczy wokół. Ludzie nie wiedzą, o co chodzi zupełnie.
No ja rozumiem. Ja rozumiem, tak. Taka jest konwencja tego programu, że wyrażamy swoje tak. opinie, ale ja bym jednak nikogo nie nazywał największym kłamcą w dziejach, bo to jest bardzo ryzykowne.
Po prostu nie słyszałem. Nie, no być może, przecież nie znam wszystkich, prawda, ale w każdym razie, no takie jest zresztą moje zdanie. W każdym razie, to nie jest złośliwość, ale jak widzę te przymrużone oczy, które nie mają odwagi patrzeć prosto w obiektyw, czyli po prostu mnie, po prostu nam wszystkim.
No prawda? Ale ja bym prosił jednak do rzeczy, bo próbuje pan ukierunkować swój przekaz na emocje. Okay. Tak samo kiedyś mówiono o wilczych oczach Donalda Tuska, no ja bym nie chciał jednak na tym poziomie prowadzić.
Właśnie. Mówiło się na ten temat, przynajmniej mnie też się te oczy nie podobały za bardzo. Rzeczywistość w każdym razie, panie redaktorze, jest taka. PiS chciałby pozostać w Unii, być może, a może nie, żeby czerpać z niej miliardy euro pod warunkiem, że Unia będzie dokładnie taka, jak sobie życzy PiS, że będzie grała tak, jak Kaczyński będzie nią dyrygował. Jeszcze tylko może dodam, dobrze? Przepraszam, bo pan mi troszkę jednak zajął czasu, dobrze? No więc jedno zdanie. Sakiewicz, tam Karnowski, Kurski, Suski, cała reszta to jest naprawdę koszmar, który odpowiada za nienawiść, za hejt wylewany na opozycję i Unię, na wszystkich wyimaginowanych wrogów. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiam i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Sebastian z Chocieboża z tej strony.
Dzień dobry.
Chciałem zauważyć dwie rzeczy właściwie. Pierwsze, jeżeli mówimy o polityczności sądów jakichkolwiek, czy to są sądy unijne, czy to są sądy polskie, zacznijmy od swojego podwórka, a potem miejmy pretensje o to, że sądy europejskie są polityczne. To jest sprawa jedna. Druga sprawa jest taka, że jeżeli chcemy uzyskać jakiekolwiek pieniądze z jakiejkolwiek instytucji, czy to prywatnie, czy jako państwo, czy jako firma, musimy się zgodzić na warunki, które stawia przed nami ten, który te pieniądze chce nam dać. Jeżeli idziemy do jako człowiek prywatny po kredyt, to musimy podpisać umowę i nie mamy wpływu na to, czy ta umowa jest taka, czy inna. Jeżeli chcemy mieć pieniądze z Unii Europejskiej, to musimy się zgodzić na warunki, które stawia Unia Europejska. I to by było tyle. Jeżeli chodzi o wystąpienie jutrzejsze pana premiera, to absolutnie nic nie zmieni, dlatego że to nie jest czas na pokazywanie jakichkolwiek dowodów. To jest wystąpienie PR-owe, tak jak większość rzeczy, która odbywa się również w polskim Sejmie, i nic więcej. Jeżeli chcemy przekonać w jakikolwiek sposób władze Unii Europejskiej do naszej racji, pokażmy dowody, a nie tylko mówmy, że jesteśmy tacy dobrzy. Jeżeli nasza polityka zagraniczna opiera się na agresji w stosunku do jakichkolwiek innych państw, czy to Unii Europejskiej, Rosji, Niemiec, Francji, Ameryki, to nic nigdy nie uzyskamy. Musimy mieć jakichkolwiek przyjaciół. A póki co, na razie mamy samych wrogów.
Tylko jeszcze pytanie, bo powiedział pan o pokazywaniu dowodów. A tu jest pewnego rodzaju spór też w Komisji, też w strukturach europejskich. Kto ma pewne sprawy ważyć i kto ma ostatecznie oceniać? Kto ma rozstrzygać spór między Komisją Europejską a Polską na przykład w pewnych sprawach? I czy na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może sobie swobodnie decydować o swoich kompetencjach? Bo to nawet niektórzy przedstawiciele Unii Europejskiej wytykają, że jest to niebezpieczne.
Tak, tylko trzeba wypracować taki system, który wskaże wprost, kto rozstrzyga takie spory. Bo na razie mamy spór o spór tak naprawdę. To nie jest spór merytoryczny, że ktoś ma rację, tylko na razie to jest ustalanie, kto może mieć rację, jeśli ktoś będzie miał rację. Bo w tej chwili Polska mówi, my mamy rację, bo my jesteśmy u siebie i my musimy rządzić, ale pieniądze nam się należą, jak psuńska. Ale znowu z drugiej strony Unia mówi, no dobra, ale my dajemy pieniądze, to my decydujemy o tym, jak ma wyglądać w sumie też w pewien sposób wasz ustrój. Jeżeli nie chcecie naszych pieniędzy, no to w takim razie albo wy zrezygnujecie, albo my zrezygnujemy z was. Tylko pytanie, czy taka droga jest słuszna? Tak jak tutaj panowie też słuchacze...
Musimy kończyć, bo czas minął, ale proszę ostatnie zdanie.
To tylko ostatnie zdanie. Musimy wypracować taki sposób i trochę ostudzić emocje, żeby nie było tak, że my, Polska, jesteśmy najważniejsi na całym świecie i wy musicie się dostosować, tylko i Polska musi trochę ustąpić i Unia musi trochę ustąpić. I to, co powiedziała bardzo krytykowana pani Angela Merkel, powiedziała bardzo mądrą rzecz. Uspokójcie się, chłopaki, zacznijcie rozmawiać, a nie tylko straszyć szabelkami.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo za głos z Chocie Boża, jeżeli dobrze zapamiętałem. W ramach studzenia emocji, no to chyba najbardziej wypada przytaczać ekspertów. No to przytoczę w takim razie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może orzekać o granicach kompetencji unijnych. Jest to rola sądownictwa państw członkowskich. Tak mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową były wykładowca ekonomii politycznej na Uniwersytecie w Mannheim, Roland Waubel. Podzielam stanowisko niemieckiego i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, że orzekanie o interpretacji kompetencji unijnych nie może tego orzekania podejmować się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a jedynie odpowiednie sądy państw członkowskich. To logiczne i jest konsekwencją faktu, że kompetencje zostały przeniesione na poziom Unii Europejskiej właśnie przez państwa członkowskie, zgodnie z zasadą przyznania, przekonuje Waubel, który zajmuje się międzynarodową polityką monetarną i organizacjami międzynarodowymi. Były prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, Andrea Voss-Kuhle, ma rację, mówiąc, że jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji granic kompetencji unijnych oznaczałaby de facto powstanie superpaństwa pod nazwą Unia Europejska. To opinia niemieckiego eksperta. A jaka jest opinia kolejnego lubuskiego eksperta? Otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dzień dobry, witam gorąco.
Serdecznie witam.
No, tutaj na razie do tej pory słyszę sam hejt. Leci calutki czas. Panowie, spadnijcie trochę na ziemię. Jeżeli jesteście tak dobrymi politykami, proszę, dostańcie się tam, bierzcie udział w głosowaniu, dostańcie się do Europarlamentu i róbcie to, co uważacie. Wymyślicie, że to jest praca taka łatwa, skoro ma się wrogów. To jest proste. Radio. A tyle jest nienawiści w tym radiu. Tak samo w rządzie. Co robi opozycja? Co robiła do tej pory? Cały czas przeszkadzała rządowi. Nie pomagali, wręcz przeciwnie. Po prostu psuli to wszystko. A Unii się nie podoba to, że Polska staje tak pięknie na nogach. Bo widać przecież, bo Polakom się żyje dużo, dużo lepiej. Ale żyjmy w spokoju, a nie cały czas w napięciu. Proszę zobaczyć, jak nasi politycy, właśnie, żeby takich polityków jak pan Legutko było w Europarlamencie więcej, czy w Sejmie, to naprawdę byłoby super. Ale my mamy samych wrogów dookoła. Nie tylko w środku w Polsce, ale i za granicami. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Nie róbmy i nie powielajmy tego. Bądźmy naprawdę prawdziwymi Polakami i walczmy o swoje, dla swoich. Tak jak robią to i nie opluwajcie Kaczyńskiego. Nie opluwajcie, bo wam daleko jeszcze do Kaczyńskiego ci, co opluwają go.
Dziękuję. Dziękuję za głos słuchaczki w tej dyskusji. Za 11 minut będzie 13. Kogo witamy?
Dzień dobry, Eugeniusza witam.
Dzień dobry, panie Eugeniuszu.
Ja się witam.
Pan też z odezwą, czy z opinią?
Nie, z komentarzem takim, że ze zdziwieniem wysłuchałem argumentów poprzednika przed tą panią, że ktoś oskarżany o coś ma przedstawić dowody swojej niewinności, a nie oskarżyciel. No z tego, co ja wiem, to jakieś tam prawo rzymskie czy inne polega na tym,
słusznie,
że
może, słuszna uwaga.
Że jeśli ktoś w Polsce zarzuca coś tam, to powinien to zrobić w oparciu o jakieś dowody, a nie jakieś domysły, przypuszczenia czy jakieś te fakty medialne, jak to kiedyś. To,
no chociażby tak jak było ze strefami wolnymi od LGBT, gdzie no tak właśnie, naprawdę nikomu nie były potrzebne żadne dowody, mało kto nawet czytał uchwały tych sejmików, po prostu... Pewna mistyfikacja działacza lewicowego wystarczyła, żeby cały świat o tym mówił.
No i oczywiście to się przełożyło na jakieś tam zarzuty o braku praworządności. Nie wiadomo, co to znaczy ta praworządność. No i to funkcjonuje i to ma jakieś tam rodzić konsekwencje już te takie już konkretne, namacalne postaci pieniędzy. A poza tym chciałbym podkreślić, że Unia nie orze, nie sieje i nie ma swoich pieniędzy. Ta dobra ciotka Unia dysponuje pieniędzmi w postaci składek albo jakichś tam kredytów. No nie ma pieniędzy. No,
no tak czy owak, jacyś podatnicy się na to składają. Może nie zawsze no polscy, ale wszyscy, Europejczycy.
Tak, chodzi o to, że Unia nie ma swoich pieniędzy. O. Nie orze, nie sieje, nie zbiera i nie produkuje niczego, tylko obraca i jeszcze to są pieniądze pomniejszone o konsumpcję w postaci różnych ciał unijnych i to by było na tyle.
Dziękuję panu bardzo. Odbieramy głos kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jadwiga z Międzyrzecza, kłania się.
Witamy pani Jadwigo, bardzo serdecznie słuchamy.
Panie redaktorze, ja to po prostu bym chciała apelować do totalnej opozycji, bo to, co oni tam wygadują, te głupstwa, to naprawdę słuchać się już nie da, że to wszystko mamy dzięki Unii. Przecież my jak nie damy tam tych pieniążków do tej Unii, to przecież oni by nam nic nie dali. Przecież łaski nam nic nie robi. A jeśli tam jesteśmy, to dla wspólnego dobra. I bardzo bym właśnie prosiła, że przecież chodzi o to, o te sądy. Przecież jeżeli się wydłużają jakieś tam te sprawy w tych sądach, to tylko to zasługa sędziów, bo to celowa robota jest. Przecież no jak to może być możliwe, że w jednych sądach można szybciej, w drugich później. To jest po prostu celowo. Także, a opozycja to już naprawdę dochodzi do takich skrajności, że my naprawdę już jesteśmy tak z tym wszystkim zdegustowani, że nie wiemy wreszcie, co o tych ludziach myśleć. Chociaż to niby oni się nazywają Polakami, ale oni nic nie działają dla Polski, dla naszych żołnierzy, którzy tam muszą pracować i nastawiać swoje życie, bo przecież to różnie może być tam, różnie to może się wydarzyć. I tak się wszystkimi interesuje i tak wszystkich pokają, a co o nas, co o naszych Polakach. I ich wyzywają, że pisiory, że takie, że inne. My ich nie wyzywamy, chociaż naprawdę oni nie zasługują na jakieś tam dobre oceny. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, pani Jadwigo. No, z tymi wzajemnymi relacjami, z inwektywami, to bywa niestety różnie. Piotr Miller, rzecznik rządu, powiedział, że istotą funkcjonowania Unii Europejskiej jest wspólnota suwerennych państw połączonych interesami gospodarczymi. Właśnie na to zgodziła się jego zdaniem Polska, przystępując do wspólnoty i na to godziły się kraje unijne, podpisując traktaty. Rzecznik rządu, który był dziś gościem TVP Info, zaznaczył, że złe funkcjonowanie Unii Europejskiej zniechęca obywateli wielu państw do tej wspólnoty.
W wielu przypadkach złe funkcjonowanie Unii Europejskiej powoduje negatywne postawy obywateli w wielu krajach Unii. Akurat Polska jest bardzo prounijna pod kątem sondaży, ale w wielu krajach są to głosy krytyczne. Właśnie ze względu na to, że Unia Europejska próbuje wejść w każdą sferę życia, zamiast pozostawić tę zasadę subsydiarności, pomocniczości, o której tak często się mówi i podkreślają się w traktatach.
Piotr Miller poinformował również, że premier Mateusz Morawiecki skieruje list do przywódców krajów Unii Europejskiej dotyczący relacji prawa konstytucyjnego do unijnego. innego. Szef rządu ma wskazać w tym liście, że Polska nie jest wyjątkiem, a raczej potwierdza regułę wyroków Trybunałów Konstytucyjnych w całej Unii Europejskiej. Ten list zostanie przez Mateusza Morawieckiego skierowany przed jutrzejszym wystąpieniem w Parlamencie Europejskim podczas debaty na temat polskiej praworządności. Kolejnej zresztą już debaty. Co takiego wydarzy się jutro w Parlamencie Europejskim? Co powiedzielibyście Państwo na miejscu premiera? I czy fakty, argumenty mają tutaj jakiekolwiek znaczenie, czy jest to po prostu taka polityczna układanka, w której jeszcze nie wszystkie puzzle pasują? Być może nigdy nie będą pasować. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja to, zanim odpowiem, zadam panu takie pytanie. To jest prywatne pytanie. Niech uważa pan, że mamy znowu 39 rok.
Dlaczego pan tak sądzi?
Już panu to i to bez problemu pana udowodnię. Zachodu atakuje nas Unia na czele z Niemcami. Z południa atakują nam Czesi, kiedyś byli to Słowacy, a ze wschodu atakuje nas Putin. A my jesteśmy osamotnieni, bo poza Węgrami i kilkoma mniejszymi państwami tak nikt nie wpiera, bo przecież Polska musi być upokorzona, zniszczona. A do tego mamy pożytecznych idiotów, tak zwaną opozycję, która by strzelała polskim żołnierzom w plecy, gdyby Niemcy tu wkraczali, bo do tego się ich działanie sprowadza, panie redaktorze. Żołnierze, ja mam kolegę, który jest w tej chwili na granicy, jest mój kolegą, służy w armii i mówi, słuchaj, my nie wiemy naprawdę, my walczymy jak kot z psami, siedzimy na ogonie, obracamy się z pazurami na prawo i lewo, bo walczymy tu z Białorusinami, a z tyłu atakują nas. Nie powiem panu, jak powiedział, bo pożyteczni idioci, to komplement. Wie pan, jak się słucha ludzi, którzy twierdzą takie rzeczy, że bronią niezależnych sędziów na telefon, że Polska nie miała żadnych zasług w czasie II wojny światowej, już sama wojna obronna spowodowała, że ta wojna zmieniła swoje oblicze. I o tu robię, wie pan, o poliksicie. No to pożyteczni idioci jest idealnym określeniem dla tej grupy ludzi. A teraz wracając do Mateusza Morawieckiego. On powie na to, co jest. Teraz tak, kto może z tego coś wyciągnąć? Jeśli będą słuchali, to obywatele Unii. Oni może coś zrozumieją. Natomiast jeśli chodzi o parlamentarzystów, nie, bo to nie jest, tam nie ma nic wspólnego, powie pan, z rzeczywistością, to jest gra interesów. Interesy są takie, że Polska jest za silna, że Polska przeszkadza, że Polska się nie daje upokarzać. Oni chcą bez traktatów, bo taka jest prawda. Zawłaszczyć naszą niepodległość. I wie pan, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że ludzie, którzy powinni tej niepodległości bronić, czyli sędziowie, idą przeciwko temu i te naszej ojczyźnie ręka w rękę z nimi. I to jest najprzerażenie. Mnie przeraża tak specjalna kasta, która dla swoich bezkarnych interesów, bo sędzia w Polsce jest bezkarny, on może wejść do pana, narobić pana na swojego koledzy, zaczną płakać i mówić, że ależ on był tak przemęczony, że on był w szoku i niestety mu nie wyszło. Bo tak to wygląda. Facet kradnie 50 zł i zostaje uniewinniony, ewidentnie kradnie. I oni bronią, i ci ludzie dla w imię swoich partykularnych interesów atakują własną ojczyznę, nosząc godło tej ojczyzny na piersiach. I to jest przerażające. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za pana opinię. To była ostatnia w tym otwartym mikrofonie opinia na dziś. Oczywiście jutro po godzinie 12 spotka się z państwem Daniel Sawicki. Będziemy w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim na temat naszego kraju, na temat naszej ojczyzny i tego, co się w nim dzieje. No zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Serdecznie dziękuję za wszystkie dzisiejsze telefony, za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, mówi Marek Poniedziałek.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.